Życiorys z gitarą. Reportaż Jacka Kosiaka.
I nikt cię nie uprzedził, że wolność może polegać także na tym, że siedzisz w komisariacie z brulionem własnych wierszy, ukrytym co za przezorność w nogawce zimowej bielizny, podczas gdy pięciu cywilów z wyższym wykształceniem i jeszcze wyższymi poborami traci czas na analizę śmieci wyciągniętych z twoich kieszeni.
Małgorzata Bratek mieszka w Wieleniu i uczy tam muzyki. Wychowała się na poznańskiej Wilcie, w swoim życiu studiowała muzykologię, konspirowała i przepisywała wiersze Barańczaka, jednak przede wszystkim występowała i śpiewała z gitarą. W wielu miejscach, także tych ważnych dla historii.
I nikt cię nie uprzedził, że cały twój glob to ten odstęp, dzielący przeciwne bieguny, między którymi nie ma właściwie odstępu.
Dźwięk do kroniki numer 16, 3, 2, 1, 0, start.
Różne kierunki i style reprezentowali uczestnicy tegorocznych wielkopolskich rytmów młodych. Od klasyki począwszy, a na muzyce współczesnej skończywszy.
Ja miałam wtedy skończone 16 lat, a zaczęłam śpiewać wiersze z Towarzyszeniem Gitary Klasycznej jak najbardziej, mając lat 14. Było wtedy sporo imprez w Poznaniu, a może mniej w Poznaniu, bardziej w Polsce, na których takie osóbki mogły sobie z gitarą pojechać. Między innymi był taki w Jeleniej Górze ogólnopolski konkurs czy przegląd polskiej piosenki młodzieżowej, coś takiego. Tam dostałam nagrodę i kiedy się znalazłam w Poznaniu, to Krzysztof Wodnicza, który wtedy już był takim bardzo prężnym, powiedziałabym, menedżerem, animatorem kultury, zaprosił mnie do Jarocina. No ja nie bardzo się zastanawiam, co będzie potem, ale kiedy się w Jarocinie znalazłam, no to doszłam do wniosku, że to chyba będzie pewien problem, bo po tym Jarocinie snuli się nastoletni młodzieńcy, bladzi, szczupli, wszyscy byli szczupli, mieli długie włosy, czarne koszulki, spodnie rurki, no i szczurki na nogach, prawda? Wtedy jeszcze nie było szczurków, ale już tak w tę stronę szło. I ci młodzieńcy grali na gitarach elektrycznych bardzo głośno, które trudno było nastroić, a to dopiero razem zestroić. No a gorzej jeszcze było wytrzymać wybuchy aparatury, no bo tak to wyglądało. Scena była sobie taka, bardzo bym powiedziała, no, utworzona ad hoc, ciemna, ponura, prawda? I ci młodzieńcy, ale wszyscy mieli ogień w oczach. I sobie myślałam, ja teraz między nimi z tą gitarą, to może się to źle dla mnie skończyć. A nie skończyło się. I doświadczenie, proszę pana, Jarocina było takie, które się później potwierdzało, kiedy występowałam też w klubach studenckich. Bo tak jakie mnie szczęście spotkało, że akurat w tych klubach się znalazłam w tamtym czasie. Czyli w takich jak tam w Stodole, w Hybrydach, w klubie Medyka, prawda, czy w gdańskim Żaku, czy we wrocławskim Pałacyku. To były inne czasy i była inna publiczność. Ta publiczność, obojętnie czy ona była robotnicza, czy ona była inteligencka, bo w klubach, do klubów przychodzili studenci, a w Jarocinie byli raczej uczniowie szkół zasadniczych, techników, prawda, szybko wchodzili na rynek pracy i stawali się po prostu robotnikami. Ta publiczność była otwarta. Ja się zastanawiałam, jak to było możliwe, bo ja, proszę pana, w tym Jarocinie zaśpiewałam nie wiersz, nie wiem, tam Coena czy kogoś, tylko zaśpiewałam Marii Konopnickiej. Pamiętam tekst, prawda? Na grobie rycerz z dawnych lat z wzniesioną głową stoi i tak dalej. Ja to sobie zaśpiewałam i oni mnie nie ukamienowali. Tak? Tylko bardzo przyjemnie to się dla mnie skończyło. I to pamiętam, to znaczy otwartość, taką otwartość, ta młodzież była w stanie słuchać i wiersza z gitarą, i muzyki ciężko postbibitowej, i jakiegoś ciężkiego, prawda, rocka. I to wszystko się mieściło w granicach tolerancji. I co ta młodzież jeszcze lubiła? Mianowicie oni nie lubili profeski tak zwanej. To znaczy, jak widzieli, że ktoś zaczyna się tak sztucznie, nienaturalnie profesjonalizować, to im to nie pasowało. To znaczy, można było umieć mało na tej scenie nawet, ale jak to szło od człowieka, to kupowali. A było to łatwe do sprawdzenia, bo ten wykonawca stawał przed ludźmi, no i nie miał zbyt wielu przesłon, prawda? Albo umiał śpiewać, albo nie umiał śpiewać, albo można go było zrozumieć, albo nie można było go zrozumieć. On stawał i się poddawał naturalnie kontroli. I to było w Jarocinie wyjątkowe. I trzeba sobie powiedzieć, że ta otwartość brała się właściwie z Polskiego Radia. Bo dla nas wszystkich naturalnym takim źródłem przekazu muzycznego było Polskie Radio, program pierwszy i program drugi. Kto wtedy żył, pamięta, tak jak ja się urodziłam w 1954 roku, to w tym radiu było mnóstwo muzyki. I to takiej od mniej więcej XVII wieku, jeśli chodzi o muzykę poważną. Była Ewa Demarczyk, mój idol, taki no absolutnie bezwzględny do dzisiaj. No i na końcu grupa Skiflowa, no to co? Był ten szeroki diapazon i to nas kształtowało i to tworzyło pewną tolerancję. Dzisiaj tak nie jest. Przy ulicy Feliksa Dzierżyńskiego 104. To była kamienica u zbiegu ulic Dzierżyńskiego i Gwardii Ludowej. Dzisiaj to jest Górna Wilda i Wierzbięcice. I to była bardzo skromna kamienica, taka, gdzie rodzice moi dotarli po robotach przymusowych w Niemczech, prawda, kiedy wszyscy wszystko zajęli, taka dziura w dachu i tam na 27 metrach żeśmy mieszkali. W warunkach bardzo skromnych, bez wody, z toaletą na 6 rodzin na dole, prawda, a jednak nikt się nie zabijał. I jedno było, wszyscy mieli radia, w tym radiu jak śpiewa Ewa Demarczyk, to się robiło cicho w całej kamienicy. Co pod tym względem wszyscy byli zgodni. No, w związku z tym ja już jako dziecko nie za duże, no to wiedziałam, że jest jedna wybitność ponad wybitnościami, kiedy pewnego dnia wyszłam na scenę kina X w Krakowie, w której odbywały się eliminacje do konkursu piosenki aktorskiej i zobaczyłam, że siedzi dziewczyna w czerni podobna do Ewy Demarczyk i po prostu nogi się pode mną ugięły, parę minut nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Okazało się, że to była jej siostra, a Ewa Demarczyk siedziała obok, za nią, zupełnie inaczej ubrana. I kiedy do niej podeszłam i wykrztusiłam parę czołobitności i ona powiedziała mi coś tak przyjemnego, to ja panu do dzisiaj nie powiem, co to było tak przyjemne, ponieważ nie jestem w stanie tego przeżyć jeszcze raz. Ewa Demarczyk była naszym, była wzorem i nie tylko ubieraliśmy się na czarno, ale przede wszystkim do dzisiaj uważam ją za największą polską pieśniarkę. To wcześniej było, to w tej klasie czwartej, chyba w szkoły podstawowej i zobaczyłam, że jest dziewczyna, która gra, śpiewa i tańczy. Wszystko robi naraz, bardzo mi się to podobało, więc rodzice kupili mi taką gitarę z takimi metalowymi strunami na takim trójkąciku i poszłam do pana profesora Gąsiorowskiego, był taki gitarzysta na Dolnej Wildzie i zapytałam, czy mógłby mnie uczyć. Mamusia mnie tam zaprowadziła, a pan Gąsiorowski zapytał, dlaczego ja chcę grać na gitarze. Ja wymieniłam kalistanę, on tego westchnął. No, bo był gitarzystą klasycznym i w tym kierunku mnie poprowadził. Potem poszłam do ogniska muzycznego, którego też jestem ogromnym dłużnikiem. To było ognisko muzyczne pani Kazimiery Rojewskiej. Moje ognisko muzyczne, maleńkie tutaj, też nosi ten tytuł, jest imienia Kazimiery Rojewskiej. Proszę pamiętać, że w tym ognisku dzieci płaciły po 15-20 zł, uczyły się dwa razy w tygodniu po pół godziny gry na instrumencie. Nauczyciele pracowali po 40 parę godzin. Na przykład mój nauczyciel, pan Hieronim Kosmowski, już nieżyjący, bardzo zasłużona postać. I gdyby wszyscy uczniowie tych ognisk dzisiaj się zebrali ze sobą, to hali areny by nie starczyło.
Ojcze nasz, któryś jest niemy, który nie odpowiadasz na żadne wołanie, a tylko rykiem syren co rano dajesz znać, że świat ciągle jeszcze istnieje.
A na przykład publiczność stanu wojennego na imprezach zamkniętych, bo takie były, była milcząca. Na przykład to się pamiętało, prawda, że ta publiczność, mógł pan sobie spokojnie śpiewać Barańczaka półtorej godziny, a nawet dwie, jak miał pan siły. Ta publiczność wszystkiego słuchała w milczeniu. Klaskała lub nie klaskała, ale nie wychodziła.
Proszę Państwa, o następnej wykonawczyni, pani Małgorzacie Bratek.
Przedzierałam się na rozmaite sposoby, miało to różne, że tak powiem, skutki. Natomiast w 1981 roku odbył się przegląd pieśni prawdziwej, no i tam pojechałam, ponieważ zamierzano ten przegląd złożyć wyłącznie z ludzi, którzy byli objęci zakazem występu. Bo okazało się, że jest nas trzech, troje w Polsce, to znaczy Jacek Klejf, Jan Kelus i ja, a reszty nie znaleziono. W związku z tym dokoptowano tak prześladowanymi osobami jak Jacek Fedorowicz, a tam innymi jeszcze bardziej prześladowanymi. I z tego powstał ten trzydniowy przegląd, no taki, mówiąc, dość dyskusyjny, z tym straszliwym enturażem, prawda, z tym wiszącymi portretami, pętlą wystającą z ręki robotnika, prawda, i tak dalej. To zostało nagrane. Nagrania poszły w świat podobno w ogromnej ilości i służyły, że tak powiem, podtrzymaniu ducha solidarnościowego, prawda? Ale rzecz ciekawa, i to tak zawsze powiem, przegląd pieśni prawdziwej nigdy, mimo że tam były próby Gintrowskiego, że on coś takiego próbował zrobić, nigdy nie został powtórzony, a laureaci nigdy nie zostali właściwie nigdzie zaproszeni.
Pan zapytał cię, jakieś swe życie wiódł. Jak to jak? budowałem socjalizm. Na to rzeczy.
Były trzy koncerty dla ogromnej rzeczywiście rzeszy publiczności, bo to była Hala Oliwii, była ogromna sala. I publiczność swoimi głosami pozwalała nam zostać laureatem. Nie ma tak, że coś w Polsce może być normalnie. Nie. Było w ten sposób, że pierwszego dnia miał wygrać Jacek Kaczmarski. I w tym celu został obsadzony na końcu koncertu. Niestety nie udało się, bo tego samego dnia występował ten, co nie miał wygrać, czyli nieżyjący Jacek Zwoźniak, który miał taki prostszy tekst troszeczkę o tym, co tam rozpięte jest nad Polską. Wygrał Zwoźniak, drugi został Kaczmarski, a ja byłam trzecia. No i napisaliśmy oczywiście od razu oświadczenie protestacyjne przeciwko Zębatemu, który tak to ustawił, bo drugiego dnia ustawił znowu tego, co miał wygrać i się udało, a trzeciego dnia obstawił siebie i też wygrał. Także w związku z tym nie ma co. Natomiast ciekawa rzecz była z taśmami, ponieważ myśmy podpisali umowę na kwotę zero. Dostaliśmy tylko zwrot kosztów podróży i wszyscy podpisaliśmy jak jeden mąż. No i później pamiętam, widziałam tylko te taśmy, w całości były nagrywane. Ogromna ilość tych taśm poszła w świat, podobno 800 tysięcy, taka jakaś kwota była. I pamiętam, podszedł do mnie jakiś pan kiedyś i mówi, że rozpoznaje mnie jako tamte osoby z tej taśmy i na pewno bardzo dobrze mi się wiedzie teraz, no bo te taśmy w świat poszły, wytwórnie amerykańskie, jakieś tam polonijne to wydają i tak dalej. Mówi, bo on na przykład z samego przegrywania to ma ten samochód. Ja wiesz, no fajnie, tylko na tym się skończyło. Teraz się Polskie Radio to wydało. I tego festiwalu, mimo wysiłku Gintrowskiego między innymi, on tam próbował w jakiejś tam małej formie to powtórzyć, nigdy się nie udało powtórzyć. Zachodnie gwiazdy wypełniły te nisze. Myśmy byli chyba nieodpowiedni po prostu. Tak to widzę.
Pan raduje się, więc przerywasz od razu. Budowaliśmy socjalizm.
W latach 80. zaczął być problem, prawda? No bo był stan wojenny, w związku z tym były tylko imprezy zamknięte. No i były kościoły i były bardzo dziwne rzeczy, prawda? Zaczęły pojawiać się takie zawodowe ośrodki opozycyjne, jak na przykład Kościół na Żytniej. I tam trzeba było pewnych starań, żeby się w ogóle znaleźć, więc zrozumiałam, że się wytwarza nowa jakaś elita, nowe układy i już właśnie człowiek wypada. I w pewnym momencie zrozumiałam, że w zasadzie no, koniec z tym śpiewaniem, bo nie ma gdzie, nie? Prawda? No mogłam szukać jedynie takiej pracy, gdzie była pani w szkole przy ulicy Salmackiej, dyrektorka, która mnie zatrudniała właśnie jesienią. Funkcjonariusze przychodzili później, ona mówiła, że już nie może mnie zwolnić, bo tego, ale zwolni mnie w czerwcu, zwalniała mnie w czerwcu i znowu przyjmowała mnie w październiku. To tak mniej więcej działało. I to spowodowało, że ja się zawsze bałam utraty pracy. Całe życie bałam się utraty pracy.
Spójrz, ten mężczyzna, siedzący za stołem, schylony nad kotletem mielonym, setką wódki, płachtą popołudniówki, tłustą od sosu i druku.
Kiedy nastał 1989 rok, wielu z nas poczuło się uwolnionych od różnych powinności towarzysko-stowarzyszeniowych. To się zaczęłam dziwić, bo ja jestem dzieckiem robotnika, w tym zawodzie także pracowałam, w związku z tym ja jestem po tej stronie, po prostu ludzi, którzy wynajmują mieszkania, którzy ciężko na swój chleb pracują i tak dalej. W związku z tym mnie te wybory dziwiły. I tak samo byłam przerażona jakby ekspansją kościoła wtedy. W związku z tym, jaki był naturalny wybór? Naturalny wybór, postanowiłam stać dziennikarką. No zostałam między innymi skierowana przez Komitet Obywatelski przylechowałem się w Poznaniu do komisji weryfikującej funkcjonariuszy SB. Tak, taka była komisja, to też bardzo zabawne. Napisałam artykuł po tej komisji, bo było to szokujące doświadczenie. Nazywał się Kaci Kaptur. Próbowałam to umieścić we wszystkich gazetach. Nikt tego tekstu nie chciał opublikować. I teraz kto opublikował? Tygodnik nie Jerzego Urbana. W związku z tym zostałam członkiem zespołu redakcyjnego Jerzego Urbana i powiem szczerze, 3 miesiące twardo się przyglądałam, ale stwierdziłam, że to jest za daleko jak dla mnie, bo ja nie jestem aż takim ateistą. Ale przez 3 miesiące byłam i to do dzisiaj, proszę pana, funkcjonuje jako ten kamień węgielny naszych tego. Po prostu nie wolno było takich wyborów dokonywać.
Musi wiedzieć, że wiesz, aby przeżyć ten jeszcze jeden dzień. Ojcze nasz, którego nie ma, którego imienia nikt nawet nie wzywa.
Jak się później okazuje, rzeczywistość sama pokazuje, jak jest. Prawda? Jak system postanowił sam na zasadzie implozji się zawalić, no to się zawalił. Trudno powiedzieć, że na przykład ja swoimi piosenkami obaliłam, bo byłabym idiotką, gdybym coś takiego powiedziała. Prawda? Oczywiście, że nie. Prawda? To są procesy bardziej skomplikowane i nigdy nie jest tak, że jakiś ustrój jest całkowicie zły, a inny ustrój jest całkowicie dobry. Bo to, co przeżyłam po 89 roku, w każdym gramie pokazuje mi, że tak nie jest. Prawda? Że dopiero, że prawdziwego upodlenia to doznałam dopiero po 1989 roku, a nie wcześniej. I to bez jakiegoś takiego wyjątkowego wysiłku ze swojej strony, prawda?
Każdy z nas ma schronienie w betonie, oprócz tego po jednym balkonie. Na nim skrzypkę, gdzie sadziwego.
W skrócie było tak. Te wykłady w mieszkaniu naszym, one miały swoje konsekwencje. To znaczy funkcjonariusze przychodzili do sąsiadów, a sąsiadzi nie mieli ochoty kłaść głowy. W związku z tym zaczęły się bardzo nieprzyjemne sytuacje w stanie wojennym. I w związku z tym ci ludzie mieli do nas pretensje, więc myśmy postanowili z mężem się wyprowadzić. Urodziliśmy się w starym budownictwie, więc wyprowadziliśmy się do starego budownictwa, nie sprawdzając statusu tego mieszkania. To był dom pod zarządem państwowym. I tam pojawiła się żona spadkobiercy i się zaczęła. Polka pod tytułem podwyższanie czynszu. Mąż bardzo ciężko zachorował, stracił wzrok, zachorował na jezemno i nie było co robić. I kiedy szłam do magistratu w Poznaniu, to tam słyszałam, że teraz wszyscy skamlą i mają sobie iść. Taka była mniej więcej nastawienie magistratu, rady miejskiej, prawda, z władz miasta wobec takich jak my. I nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy błyskawicznie kupić jakieś mieszkanie za grosze gdzieś daleko od Poznania. Wszystko jedno jakie, byleby kosztowało około 20 tysięcy i musieliśmy się wynieść.
Jednocześnie nam biją godziny, jednakowo się kłócimy i godzimy. Odpoczynek nasz jaki jest.
Miało to fatalne skutki, ponieważ mąż bardzo ciężko chorował, na tym terenie praktycznie można powiedzieć, służba zdrowia jest, mówiąc delikatnie, w zaniku. I to, co moi koledzy zrobili, o co mam może tam jakąś pretensję, prawda, że po 1989 roku każdy sobie wymyślił tor kariery i natychmiast tym torem pobiegł, ale w pojedynkę, nie? No i nie zapominając zamknąć sobie za sobą drzwi. I w związku z tym, o czym mamy dzisiaj rozmawiać? No. Posiadacz motoroweru nie ma o czym rozmawiać z posiadaczem samochodu, prawda?
Mieszkać kątem u siebie cztery kąta, szpię piąty sufit, z góry przejrzy moje sny. Na własnych czterech ciemnych ścianach każda z nich pusta, podłoga szóstodolnia, piętuje każdy mój krok. Na własnych śmieciach do własnej śmierci marzyłabym w betonie, więc pomyśl o siódmym. Pomyśl o zgonie, ty ósmy świata cudzie, ty. Człowieku, każdy z nas ma schronienie w betonie. Nie oprócz tego po jednym balkonie, nie na nim skrzypkę, gdzie sadziwego. Ho, 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 ho. Nie.